Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. Cezary Graf Office to zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz październikowy zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy znajduje się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. To jest program na żywo, jest 29 lipca 2026 roku, minęła godzina 21.00. Jak w każdym programie na żywo, tak i dziś oczywiście pierwsza część będzie poświęcona mojemu komentarzowi do bieżących spraw, a właściwie do jednej sprawy, bo temat główny jest dzisiaj jeden, czyli spotkanie Netanyahu-Trump w Białym Domu. To spotkanie w Waszyngtonie, które odbyło się 28 lipca, czyli wczoraj. I po tym omówieniu przejdę do odpowiedzi na Państwa pytania, a także na pytania, które zadawaliście Państwo w ostatnim czasie przez maila, przez Messengera, przez inne komunikatory. Pozwoliłem sobie wybrać kilkanaście takich pytań. One się powtarzały, więc zebrałem je w takie bloki, że tak powiem, tematyczne i dzisiaj temu poświęcę dzisiejszy odcinek. Często Państwo pytacie, czy będzie jakiś osobny blok Q&A. Pewnie zrobię taki maraton pytań i odpowiedzi w formule, nazwijmy to już tak roboczo, to nazywam nocne Polaków rozmowy. Któregoś dnia, oczywiście będę to odpowiednio wcześniej anonsował, zrobimy sobie takie nocne Polaków rozmowy, pewnie już gdzieś po 22, w któryś dzień i będzie taki maraton pytań i odpowiedzi, wtedy też zbiorę dosłownie, no postaram się zebrać wszystkie, które będę w stanie, pytania, które dotychczas gdzieś Państwo tam zadawaliście, czy pytania o literaturę, takie mniej popularne może, pytania o recenzje książek, o właśnie rekomendacje książkowe, także tutaj zbiorę to wszystko i zrobię taki prawdziwy maraton odpowiedzi, pewnie będzie to dosyć długi program, no stąd właśnie Nocne Polaków Rozmowy, tak jakoś mi odpowiada ta nazwa, tak jak mówię, w najbliższym czasie, nie chcę na razie w tym momencie deklarować, ale postaram się to w najbliższym czasie, jeszcze w trakcie wakacji zrobić taką właśnie sesję Q&A. Natomiast dziś tematy bieżące i stąd zachęcam Państwa już do zadawania pytań na czacie, proszę wersalikami napisać słowo pytanie, następnie treść właściwą, zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do dołączenia do ponad 150 tysięcy subskrybentów, zachęcam do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do lajkowania, do komentowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Dziękuję za każdą łapkę w górę i za każdy komentarz pod tym filmem, który ma przynajmniej 7 słów. To ważne dla algorytmów YouTube'a. Natomiast temat, tak jak powiedziałem, jest dzisiaj podstawowy, kluczowy jeden. Zanim jeszcze do niego przejdę, przypomnę tylko, że cały czas w sprzedaży jest moja książka Geopolityka Świata Wielobiegunowego, książka popularno-naukowa, 270 stron, podsumowanie ostatnich 10 lat rozmów, debat, wykładów, programów na tym kanale. To jest książka napisana z okazji jubileuszu 10-lecia podcastu geopolitycznego. Jest dodruk, który rozchodzi się jak ciepłe bułeczki, dlatego nie warto zwlekać. Na stronie wydawcy tomaszcukiernik.pl można tę książkę zamawiać, a spotkać mnie będzie można już od sierpnia na różnych spotkaniach autorskich w Polsce, także będzie można porozmawiać i o książce, i o bieżących kwestiach, uzyskać autograf, dedykację, to jak zawsze, bez żadnego problemu. Szanowni Państwo, nie przeciągając, trzeba omówić to, co się wydarzyło w Waszyngtonie. 27 lipca bieżącego roku Benjamin Netanyahu przybył do Waszyngtonu. Dzień później, czyli wczoraj, 28 lipca, spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem. Było to już kolejne spotkanie, ósme spotkanie obu polityków. Oczywiście z inicjatywy premiera Izraela, który przygotowuje się do październikowych wyborów do Knesetu. Wyborów, no właśnie, przyspieszonych, ponieważ Kneset przyjął ustawę o samorozwiązaniu i to jest bardzo istotne. Zobaczcie Państwo, że w niedługim, że tak powiem, przedziale czasu odbędą się wybory parlamentarne w Izraelu i uzupełniające wybory parlamentarne w Stanach Zjednoczonych, tak zwane wybory połówkowe, midterms, do kongresu, tam będzie wybierana cała nowa Izba Reprezentantów i 1/3 Senatu. Natomiast Bardzo istotne jest to, jak zachowywał się Benjamin Netanyahu, także podczas pogrzebu senatora Lindsey'a Grahama. Widać było zresztą, jak rozstawiał po kątach i Pita Hegseta i Marco Rubio, jak groził im palcem, czy też dyrygował palcem i pokazywał. Widać, kto tam był głównym rozgrywającym. Natomiast bardzo ciekawe jest to, w jaki sposób już po tym spotkaniu zareagował sam prezydent Donald Trump. Udzielił zresztą wywiadu portalowi Axios. To jest, jak Państwu mówię, bardzo często portal na ogół dosyć dobrze poinformowany, który ma dostęp do ludzi z administracji prezydenta, z różnych departamentów, i powiedział bardzo lakonicznie, i tutaj będzie krótki cytat: to pójdzie teraz szybko albo wcale. Koniec cytatu. No i to w kontekście oczywiście rozmów pokojowych z Iranem. Jak po raz już któryś z kolei, dziennikarze amerykańscy to liczyli, ja, że tak powiem, skończyłem liczyć na 38. zapowiedzi Donalda Trumpa, kiedy mówił, że rozmowy są bardzo zaawansowane i już wkrótce będzie ich finał. No ja skończyłem, że ten mój licznik tych, że tak powiem, wypowiedzi Trumpa skończył się na 38, a pewnie już jest ich zdecydowanie więcej. Faktem jest, że nie ma żadnych, szanowni Państwo, jasnych deklaracji co do formy tych rozmów. Krótko mówiąc, mówi się wprost, czy z tych słów właśnie prezydenta Donalda Trumpa można wywnioskować, że ramy tych rozmów miałyby być wytyczane w dalszym ciągu przez podpisane w połowie czerwca bieżącego roku memorandum w Islamabadzie. To memorandum, które wielokrotnie dla Państwa omawiałem, to 14-punktowe memorandum podpisane przy mediacji władz w Islamabadzie. Natomiast ja tylko przypomnę, że te właśnie negocjacje prowadzone na tejże podstawie tego 14-punktowego memorandum podpisanego przez prezydenta Masuda Pezeszkiana 17 czerwca, a przez Donalda Trumpa dzień później 18 czerwca w Wersalu, zostały zerwane pod takim czy innym pretekstem. Chodziło o wzajemne oskarżenia o ataki w cieśninie Ormus. Faktem jest, że Amerykanie wykorzystali tam, no, szukali pretekstu do tego. Irańczycy, zamykając cieśninę Ormus, nakazali rejestrację przepływu tych poszczególnych kontenerów i tankowców oraz płacenie, no tak jak za przepłynięcie przez kanał Suezki, odpowiednich opłat, uiszczanie takich opłat. Kiedy statki, które nie uregulowały takiej opłaty, chciały przepłynąć, zostały ostrzelane, to z kolei spowodowało atak, czy ponowną agresję amerykańską. Amerykanie rozpoczęli tę agresję na cele irańskie i kontynuowali ją przez 13 dni z rzędu. Ja Państwu zresztą co jakiś czas mówiłem, jak wygląda ten stan gry. Każda noc właściwie przynosiła jakieś nie tylko ataki amerykańskie, ale także ataki odwetowe, i właściwie one trwały do nocy z minionego piątku na sobotę. Wtedy zostały wstrzymane. Ja Państwu mówiłem, że to jest takie dosyć charakterystyczne, symptomatyczne. Nastąpiła wtedy obniżka cen baryłki ropy naftowej, tej ropy Brent. Natomiast no, Teheran od samego początku mówił i zapewniał, że nie ma mowy o żadnych negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi. I że to Stany Zjednoczone złamały to porozumienie, to wstępne porozumienie. No i to się akurat zgadza, to jak najbardziej. To Stany Zjednoczone zerwały to porozumienie. Ja tylko przypomnę, że na podstawie tego porozumienia z Islamabadu miał być stworzony fundusz ponad 300 miliardów dolarów na odbudowę Iranu. No, tu część komentatorów wskazywała, że to są takie quasi-reparacje, takie niby reparacje, nienazwane reparacjami, no ale tak naprawdę to jest kwestia zadośćuczynienia za te straty, które zostały wyrządzone, czy za część strat materialnych, no bo życia ludzkiego się nie da wrócić. Dziewczynkom ze szkoły podstawowej w Minab nikt życia nie zwróci. To jakby oczywista sprawa. Natomiast też rzecznik MSZ-u irańskiego nie zaprzeczył póki co, że trwa wymiana informacji przez pośredników. Ja przypomnę, że całkiem niedawno negocjatorzy z Omanu przybyli do Teheranu To było dosyć istotne. Natomiast no, faktem jest, że porozumienie z Islamabadu zakładało 60-dniowy okres negocjacji, który miał skutkować nowym porozumieniem nuklearnym. Tym porozumieniem na kształt, powiedzmy, czy ulepszonym w stosunku do tego, co było zawarte w 2015 roku, a co zostało jednostronnie zerwane przez prezydenta Donalda Trumpa w 2018 roku, podczas jego pierwszej kadencji. W związku z tym, no, są wszelkie przesłanki po spotkaniu właśnie Trumpa z Netanyahu, aby stwierdzić, że dojdzie do kolejnych bombardowań. Nie można wykluczyć, szanowni państwo, różnego rodzaju także i prowokacji, i przygotowywania się do działań specjalnych, do użycia wojsk specjalnych, próby wykradzenia materiałów radioaktywnych, wzbogaconego uranu i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym no, tego tak naprawdę wykluczyć w tym momencie nie możemy, podobnie jak próby przetestowania jakichś nowych rodzajów broni. W mojej ocenie nie ma żadnych przesłanek, aby sądzić, że kolejne bombardowanie celów w Iranie, czy to tych w głębi Iranu, czy ośrodków nuklearnych, czy miast, czy próby dosięgnięcia miast rakietowych, czy bombardowania wysp w cieśninie Ormus, takich chociażby jak wyspa Keszm, przyniesie jakikolwiek wymierny efekt, zmieni stanowisko Teheranu. No bo przede wszystkim, jeszcze raz państwu powtarzam, i to jest niezwykle istotne, że nie ma postawionych jasnych celów. Nie ma postawionych jasnych celów co do tego, co chcą osiągnąć Stany Zjednoczone i Izrael. No spójrzcie, szanowni państwo, jeszcze raz na mapę Iranu. No spójrzcie, szanowni państwo, zwróćcie szanowni państwo uwagę na ukształtowanie terenu. Przypominam, że powierzchnia Iranu to jest powierzchnia większa niż łączna powierzchnia Iraku i Afganistanu. Oprócz tego góry, wyżyny, pustynie. No mamy do czynienia z sytuacją, w której mówienie o jakiejkolwiek, powiedziałbym, efektywnej operacji lądowej wymagałoby zaangażowania znacznie większych środków niż te, które sił i środków niż te, które zostały przedsięwzięte w 2003 roku przeciwko Irakowi. Dzisiaj przerzucenie około 500 000 żołnierzy na Bliski Wschód w celu inwazji lądowej na Iran, biorąc pod uwagę perspektywę wyborów połówkowych 3 listopada bieżącego roku, no byłoby absolutnie karkołomne, tym bardziej, że nie byłoby żadnych, no, że tak powiem, nie byłoby żadnej pewności co do powodzenia, co do skuteczności takiej operacji lądowej. Zatem moim zdaniem selektywne jakieś formy operacji specjalnych, użycia sił operacji specjalnych są cały czas na stole, podobnie jak cały czas na stole jest potencjalne użycie broni jądrowej, aczkolwiek to wiązałoby się z całkowitą zmianą architektury bezpieczeństwa międzynarodowego i myślę, że zdają sobie z tego sprawę analitycy i w Izraelu, i w Stanach Zjednoczonych. To dałoby także zielone światło dla Rosji do użycia broni. To otworzyłoby tę puszkę Pandory, o której wielokrotnie mówiłem. Niewątpliwie bardzo ważnym elementem tej układanki bliskowschodniej jest utrzymywanie szyickiej osi oporu, czyli ten sojusz jemeńskich Huti szyitów właśnie z władzami w Teheranie. Ta kwestia rozpoczętej batalii o ciśninę Bab al-Mandab, która prowadzi przez Morze Czerwone do kanału Sueskiego, jest niezwykle istotna, bo te ataki na saudyjskie instalacje naftowe, na te obiekty Saudi Aramco są bardzo dotkliwe dla Arabii Saudyjskiej. Zresztą te ataki Hutich pokazały, że rurociąg wschód-zachód jest zagrożony, że jakby ta alternatywa wobec ciśniny Ormus właśnie przez Morze Czerwone, przez kanał Suezki jest realnie zagrożona, że Iran ma dźwignię, ma lewary na sojuszników amerykańskich w regionie. Ta propaganda też amerykańska nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. Ostatnie komunikaty mówiły o przechwyceniu wszystkich pocisków balistycznych irańskich, które miały lecieć w stronę Jordanii, co nie jest prawdą. Co oczywiście nie jest prawdą. Wiemy doskonale, że zostały te obiekty amerykańskie dosięgnięte, że są liczne ofiary wśród żołnierzy amerykańskich i wśród osób cywilnych z personelu US Army. W związku z tym też warto zauważyć, że rośnie presja. Rośnie presja polityczna na prezydenta Trumpa, tym bardziej, że prowadzi on wojnę bez zgody kongresu. On wykorzystuje oczywiście pewną lukę prawną, czy te pewne możliwości prawne, natomiast faktem jest, że to prowadzenie długotrwałej już wojny z Iranem, no bo wojna toczy się od zeszłego roku, od przystąpienia Stanów Zjednoczonych w czerwcu 2025 do bombardowania, które prowadził Izrael, no i oczywiście od 28 lutego bieżącego roku, i to wszystko stoi w sprzeczności, i to w jawnej sprzeczności z tak zwaną ustawą o uprawnieniach wojennych prezydenta. Po angielsku to się nazywa War Powers Act. War Powers Act, możemy to przetłumaczyć właśnie jako ustawa o uprawnieniach wojennych prezydenta, i to ten akt prawny zobowiązuje każdego prezydenta każdorazowego, że tak każdorazowo prezydenta Stanów Zjednoczonych do zakończenia wojny, działań zbrojnych w ciągu 60 dni. I oczywiście Amerykanie tutaj, czy administracja 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych stosuje taki wybieg prawny, że właśnie są takie okresy pauzy, po których następuje wznowienie, tak aby ten licznik 60 dni bił na nowo za każdym razem, no ale taka sytuacja nie może trwać wiecznie. Pamiętajmy jednak, że są pewne ramy, jeżeli chodzi o system prawny w Stanach Zjednoczonych. Natomiast już dzisiaj niemal 2/3 Amerykanów, 61% dokładnie, ocenia negatywnie pracę prezydenta, i ta kwestia wojny z Iranem jest jedną z najważniejszych. Jest jednak z najważniejszych. Mniej więcej tyle samo Amerykanów jest zdania, że Trump powinien po prostu zakończyć tę wojnę. 1/3 Amerykanów uważa, że powinien ją kontynuować, dopóki, jak to prasa amerykańska pisze, to będzie cytat, irański reżim nie pójdzie na dalsze ustępstwa. Koniec cytatu. No, pytanie, ale na jakie ustępstwa? Znowu, to jest fundamentalne pytanie. Ja wiem, że powtarzam się, natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Amerykanie nie mają wyznaczonych celów politycznych, bo tym celem głównym, tym celem najważniejszym była zmiana systemu politycznego. Była zmiana systemu politycznego w Teheranie, nie doszło do niej, doszło do konsolidacji wokół flagi, nie doszło do przejęcia materiałów radioaktywnych, tego wzbogaconego uranu, nie doszło do przejęcia pełnej kontroli nad ciśniną Ormuz, nie doszło do wyeliminowania arsenału rakietowego Iranu, nie doszło do przejęcia zasobów ropy naftowej, nie doszło do całkowitego zniszczenia marynarki wojennej Iranu. Trzeba jasno powiedzieć, że Irańczycy są niezwykle innowacyjni, zwłaszcza te ich szybkie łodzie bojowe plus drony bojowe, no to jest taki punkt zwrotny tej wojny. Pokazane to, jest to jak w soczewce widoczne w ciśnienie Ormuz, no i plus oczywiście zachowanie szyickiej osi oporu. Z 7 takich podstawowych celów, które Państwu najczęściej wymieniam, które przewijały się w wypowiedziach Netanyahu, Trumpa, Pita Hekseta, Marco Rubio, jeszcze w lutym przed agresją, później już w marcu, w czasie zawieszenia broni, jeszcze po podpisaniu memorandum z Islamabadu. No szanowni Państwo, jednak widać, że nie ma pomysłu. Nie ma pomysłu Donald Trump, jak to rozwiązać. Wielokrotnie przestrzegał go przed takim obrotem spraw generał Dan Kane, szef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. No i nie ma się co dziwić, że dzisiaj jest to sytuacja patowa. Ewidentnie przedłużanie wojny nie leży ani w interesie Stanów Zjednoczonych, ani samego Donalda Trumpa. Zresztą bardzo ciekawy ukazał się artykuł na łamach branżowego czasopisma Foreign Affairs. Napisał ten artykuł Javad Zarif, to jest były szef irańskiej dyplomacji. Bardzo ciekawy artykuł, gdzie powiedział wprost, że to przedłużanie wojny nie leży ani w interesie USA, ani w interesie Iranu, gdzie w jego opinii najważniejszą kwestią do rozwiązania jest kwestia żeglugi przez ciśninę Ormuz. No tu nie sposób się nie zgodzić. Z naszego punktu widzenia, z naszego polskiego punktu widzenia również to jest kluczowa kwestia. Swoboda żeglugi przez ciśninę Ormuz, tak aby złagodzić te turbulencje na rynkach ropy naftowej, produktów ropopochodnych, na rynku helu, prawda? No bo jakby rynek helu jest niezwykle istotny z punktu widzenia także produkcji półprzewodników. i to jest coś, co dosięga każdego mieszkańca Europy. Natomiast tutaj Javad Zarif właśnie jakby udowadnia, że zgodnie z tym memorandum Iran wspólnie z Omanem oraz z innymi państwami regionu Zatoki Perskiej jest odpowiedzialny za przyszłą administrację i usługi morskie w Cieśninie Ormuz, bo to wynika wprost z punktu 5 memorandum z Islamabadu. Tam zapisano także, co warto przypomnieć, że ustalenia te muszą być zgodne z prawem międzynarodowym, a zatem Cieśnina ma być dostępna dla statków wszystkich bander. To też warto przypomnieć. Ja wspominałem o tej delegacji omańskiej, która w ubiegły weekend prowadziła właściwie kilka rund takich rozmów w Teheranie, ale tam niestety do żadnego porozumienia nie doszło. Jaka jest propozycja Iranu? Żebyśmy tutaj wiedzieli, na czym stoimy. Czyli Iran proponuje utworzenie specjalnego konsorcjum, które miałoby pobierać opłaty za korzystanie z cieśniny. To miałoby być między innymi, jak to jest określane, zadośćuczynienie za zanieczyszczenie środowiska. To jest bardzo sprytny wybieg Teheranu, bo on się odwołuje do argumentacji, która jest bardzo popularna na Zachodzie, zwłaszcza w Unii Europejskiej, czyli tych kwestii ekologicznych, tych kwestii środowiskowych. Pamiętajmy, że tam przepływa przez Cieśninę, czy przepływało przed 28 lutego bieżącego roku około 50 tysięcy statków rocznie. 50 tysięcy statków rocznie. Natomiast Oman proponuje taki wariant, który obowiązuje w przypadku Cieśniny Malakka, innego bardzo istotnego wąskiego gardła na świecie, takiego bardzo, bardzo istotnej arterii wodnej, która jest kontrolowana przez Indonezję, Malezję i Singapur. To przypomnienie tylko. Tam korzystający płacą dobrowolnie na tak zwany fundusz finansujący usługi. Te usługi są związane z oczywiście ochroną środowiska, z bezpieczeństwem żeglugi, no wszystkim tym, co jest istotne dla utrzymania drożności tej arterii wodnej. Natomiast nie czekając na ostateczny wynik rozmów z Omanem, Iran już zapowiedział wczoraj, że wprowadza zakaz żeglugi dla statków państw, które zamroziły irańskie aktywa finansowe, czyli przyłączyły się do amerykańskich sankcji. I tutaj, szanowni państwo, to jest ważne, żeby to wyjaśnić, bo to jest punkt wyjścia, to był punkt wyjścia dla spotkania Trumpa z Netanyahu. To znaczy, swoją nierozważną polityką Donald Trump doprowadził do zamknięcia cieśniny Ormus, czy też do jej selektywnego otwarcia, no jak to woli używać. I dzisiaj batalia się toczy o odwrócenie skutków amerykańsko-izraelskiej agresji. Przecież gdyby nie ta agresja Izraela i USA z 28 lutego bieżącego roku, nikt by dzisiaj nie mówił o tym, że naczelnym problemem jest kwestia swobody żeglugi przez cieśninę Ormus. No to Donald, gdyby zresztą nie decyzja Donalda Trumpa, ja szczerze powiedziawszy nie wiem, czy Donald, czy Benjamin Netanyahu zdecydowałby się na jednostronne uderzenie na Iran. A nawet gdyby się zdecydował, to jego skala skutków także geoekonomicznych nie byłaby na pewno taka, jak już po przyłączeniu się Stanów Zjednoczonych do tej agresji. I to jest wina Donalda Trumpa, to jest wina administracji Donalda Trumpa, że dzisiaj mamy takie ceny paliw w Polsce, jakie mamy, takie ceny paliw na, takie ceny ropy Brent, baryłki ropy Brent na świecie, jakie mamy, no i to ten cały konflikt bliskowschodni, to, że dzisiaj wrze na Bliskim Wschodzie, że także w Iraku, że doszło do zaatakowania sojuszników amerykańskich w Arabii Saudyjskiej, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Bahrajnie, Kuwejcie, Omanie, w Jordanii. No to jest wina tej absolutnie błędnej geostrategii, którą prowadzi administracja obecnego prezydenta USA. No i w tym momencie właśnie zjawił się Benjamin Netanyahu w Białym Domu, spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem, przybył zresztą podobnie jak Wołodymyr Zełenski na uroczystości pogrzebowe senatora Lindseya Grahama, postaci ultraproizraelskiej, ultraantyrosyjskiej, który no, wielokrotnie wspierał Ukrainę werbalnie i nie tylko werbalnie. Są różne prawda, spekulacje na temat okoliczności jego śmierci. Ja postawiłem hipotezę w jednym z programów na żywo tuż po ogłoszeniu śmierci Grahama, że doszło do niej w Kijowie w wyniku rosyjskiego bombardowania. Zbombardowana tam została fabryka dronów, którą wizytował Graham, i tak zwany hotel NATO. Hotel bardzo często, taki luksusowy hotel wykorzystywany przez wielu polityków, ludzi wysoko postawionych z krajów NATO, tak bym to określił. Nie wiemy, czy to chodziło o hotel NATO, czy o tę fabrykę dronów, natomiast mówienie o tym, że doszło do nagłej śmierci po przybyciu do Stanów Zjednoczonych, zostało podważone w wielu analizach, także amerykańskich, które wskazywały na to, że no, fizycznie byłoby to niemożliwe przy zachowaniu tych wszystkich praw fizyki związanych z lotami, z oczywiście z czasem lotu z Kijowa do Stanów Zjednoczonych i powrotu, no ale to jest hipoteza, tak jak powiedziałem. Oczywiście są też, tak jak mówię, oficjalne oświadczenia, które mówią, że doszło do nagłej śmierci, że była być może jakaś choroba Lindsaya Grahama i tak dalej. No, tego nie rozstrzygnę, nie mam twardych dowodów, nie mamy, że tak powiem, dowodów sekcji zwłok, natomiast pojawiło się szereg takich, powiedziałbym, nie tyle spekulacji, co właśnie hipotez przedstawianych przez analityków i ja Państwu rzetelnie o tym mówię. Natomiast warto zauważyć, że Donald Trump jako gospodarz Białego Domu przyjął Benjamina Netanyahu 4 minuty po zakończeniu rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim, co bardzo skrupulatnie wyliczają dziennikarze amerykańscy. To jest zresztą bardzo charakterystyczne w Stanach Zjednoczonych, taka dosyć duża szczegółowość tych wszystkich kwestii związanych z tak ważnymi wizytami, ale to dobrze. Jeszcze przed tym spotkaniem prezydent Trump udzielił wywiadu dla telewizji Fox News i tam oznajmił, że potrzebuje rad od premiera Izraela w sprawie, o której wcześniej donosił New York Times, no, czyli dziennik dosyć sprzyjający Izraelowi, to delikatnie mówiąc, gdzie właśnie New York Times powoływał się na swoje źródła w rządzie izraelskim. I o co wszystko chodzi? Chodzi o podziemny obiekt Iranu, nazywany Górą Kilofów. Tak można to przetłumaczyć. Góra Kilofów. W tym właśnie masywie, w tej górze miałby się znajdować irański podziemny obiekt. No właśnie, tu się mówi o tym, że miałby być to obiekt nuklearny. No i w kontekście Góry Kilofów właśnie Donald Trump miał poszukać rad u Benjamina Netanyahu. W każdym razie to jest dosyć charakterystyczne, czyli przygotowuje się koalicja izraelsko-amerykańska do jakiejś, powiedzmy, selektywnej operacji przeciwko obiektom cywilnym nuklearnym Iranu, tak aby móc odtrąbić sukces. Część analityków, część ekspertów wskazuje na taki możliwy przebieg tej rozmowy, no bo ewidentnie obaj politycy potrzebują jakiegoś sukcesu w perspektywie najbliższych wyborów. Tak jak powiedziałem, październikowe wybory do Knesetu, listopadowe wybory uzupełniające do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Obydwaj politycy, Netanyahu i Trump, potrzebują jakiegoś sukcesu politycznego. Pewnie takim sukcesem PR-owym, czysto PR-owym, byłoby na przykład przejęcie jakiejś części zasobów wzbogaconego uranu. Przejęcie, no czyli kradzież. Oczywiście wykradzenie, jakaś forma agresji na Iran, która doprowadziłaby do przejęcia takich zasobów. No i to, szanowni państwo, jest bardzo ryzykowne, stąd pojawiły się różne koncepcje dotyczące użycia nowoczesnych ładunków do zbombardowania tejże góry Kilofów. No opcji jest tutaj kilka, wymienianych przez amerykańskie branżowe media, natomiast no, faktem jest, że Izrael jest zainteresowany cały czas zmianą władzy w Teheranie. Wie doskonale, że bez poruszenia mniejszości narodowych w Iranie to jest bardzo mało prawdopodobne. Widać było, że te wszystkie zabiegi Mossadu, CIA o wywołanie rewolty Kurdów, o wywołanie w ogóle jakby tego poruszenia wewnątrz, także zmobilizowanie opozycji, spaliło wszystko na panewce. Irańskie służby bezpieczeństwa okazały się być niezwykle sprawne. Ten aparat bezpieczeństwa bardzo szybko, bardzo elastycznie zareagował i inna sprawa, że Izrael i Stany Zjednoczone osiągnęły dosyć duży sukces wywiadowczy, w ogóle plasując tam swoją agenturę przy tak wysokim reżimie kontrwywiadowczym, jaki panuje w Islamskiej Republice Iranu. No ale To, jak widzieliśmy zresztą na przełomie grudnia i stycznia, została ta rewolta bardzo szybko stłumiona przez władze w Teheranie. Natomiast na razie są bardzo silne naciski, aby władze Arabii Saudyjskiej przystąpiły do porozumień abrahamowych. Natomiast tutaj trwają cały czas rozmowy. To jest właściwie jedyny konkret, szanowni państwo, który został podany przez dzienniki izraelskie, takie jak Times of Israel czy New York Times, a zatem rozmowa na temat właśnie jakiegoś wyjścia z tego konfliktu, a osiągnięcia jakiegoś sukcesu. Chociaż trzeba przyznać, że media izraelskie, takie jak właśnie Times of Israel, mówił, że podobno nie rozmawiano o górze Kilofów, że to zostało, że tak powiem, scedowane na grupy robocze. Zresztą też wielu komentatorów w Izraelu mówi, że jedynym celem Netanjahu jest tak naprawdę budowanie wizerunku przed tymi jesiennymi wyborami do Knesetu. Ja akurat nie uważam, żeby to był jedyny cel. Uważam, że obie strony jak najbardziej rozmawiają na temat jakiegoś, powiedziałbym, namiastki sukcesu, jakiegoś substytutu sukcesu. I tego wykluczyć absolutnie nie można, że dojdzie do jakiegoś uderzenia właśnie na ową górę Kilofów. Będę to analizował dla państwa, będę się temu bardzo uważnie przyglądał, tak aby trzymać tutaj rękę na pulsie. Nic nie wskazuje na to, aby dzisiaj doszło do tego, powiedziałbym, realizacji porozumienia z Islamabadu. No to jest też niezwykle istotne. Dobrze, szanowni państwo, tyle mojego wprowadzenia. Niewiele konkretów, niestety, poza tym, że mogliśmy zobaczyć, jak bardzo jest podporządkowany Donald Trump Netanjahu, jak bardzo jest, powiedziałbym, takim wiodącym politykiem Netanjahu względem takich postaci jak Rubio czy Hexet, w sensie wiodącym, dominującym, to będzie lepsze określenie. Szanowni państwo, już przechodzę do odpowiedzi na państwa pytania. Przypomnę tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Zapraszam na zjazd majątkowy do Stambułu w dniach od 6 do 10 października bieżącego roku, gdzie będę obecny. Zapraszam także do grupy majątkowej Cezary Graf, do której należę, gdzie wspólnie staramy się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga klientom w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Od wielu lat prowadzi także kanał na YouTubie o nazwie Cezary Graf, a szczegóły aktualnej oferty partnera znajdą państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. I ja już, szanowni państwo, przechodzę do odpowiedzi na pytania. Widzę, że są jakieś chyba problemy z połączeniem internetowym, także proszę o informację na czacie, czy jest w miarę wszystko, czy wszystko w porządku, czy widać mnie i słychać. I Bogdan K. pyta, czy na terenie Iranu działają ukraińscy najemnicy po stronie amerykańskiej. Jeżeli chodzi o ukraińskich żołnierzy, najemników, specjalistów cywilnych, którzy działają na Bliskim Wschodzie, to są to dane potwierdzone, natomiast nic mi nie wiadomo na temat ukraińskich najemników, którzy mieliby działać na terenie Iranu, samego Iranu, także w regionie tak. Wielokrotnie mówiło się o tym, że przecież droniarze właśnie z sił zbrojnych Ukrainy są wynajmowani przez państwa regionu. To pamiętacie zresztą państwo te wszystkie, całe to zamieszanie związane z nieszczelnością systemu obrony powietrznej, takich państw właśnie jak Jordania, jak Kuwejt, Bahrajn, no zwłaszcza tam dowództwo 5. Floty Amerykańskiej, to było niezwykle istotne. Także tak wygląda sytuacja. Dziękuję państwu za informację na czacie, że wszystko jest w porządku. Idziemy dalej. Pytacie państwo o moją rozmowę z panem doktorem Piotrem Napierałą, bo wczoraj odbyła się ta rozmowa 28 lipca 2026 roku. kilka minut, tam po godzinie 18 na żywo na kanale pana doktora Piotra Napierały. Było to spotkanie dwóch różnych światów, świata liberalnego, świata konserwatywnego, świata liberalnego i realistycznego, dwóch szkół także w teorii stosunków międzynarodowych, szkoły liberalnej, szkoły realizmu politycznego. Myślę, że rozmowa ciekawa, myślę, że rozmowa wartościowa, prowadzona na moim zdaniem właściwym poziomie merytorycznym, kulturalnym. Nieco ponad 3 godziny, dosyć długo, ale myślę, że ta jakość została zachowana przez całą długość. Różniliśmy się w wielu kwestiach. To jest oczywiste, że badacze, także osoby, które komentują politykę międzynarodową, a mają skrajnie różne poglądy, w oczywisty sposób się różnią. Natomiast myślę, że to była rozmowa rzeczowa. Dzisiaj, w dniu 29 lipca, ta rozmowa zniknęła. Sam pan doktor Piotr Napierała wyjaśnił, dlaczego usunął ten film. Argumenty, które podał, to opór środowiska, to znaczy rozumiem tego środowiska liberalno-lewicowego, jego audytorium, w sensie jego audytorium, także patronów jego kanału, i że koszt byłby zbyt duży. Padło to zresztą określenie, że koszt dla niego byłby zbyt duży. Rozumiem, że chodzi o koszt wizerunkowy i koszt czysto materialny związany z potencjalnym odpływem sponsorów, patronów, jakby tego nie nazwać. Ja oczywiście tego kosztu nie ponoszę. Moje zaproszenie na rozmowę o statusie geopolityki, o tradycjach historycznych pozostaje nadal aktualne. Ja tak naprawdę zostałem poinformowany oczywiście przez pana doktora Napierałę, że usunął ten film. Podtrzymałem swoje zaproszenie na najbliższy wtorek na godzinę 18:00 na mój kanał do rozmowy historyczno-naukowej, bo też o kwestii statusu geopolityki chciałem porozmawiać z panem doktorem, który jest takim krytykiem. Ma swoje argumenty, które warto byłoby skonfrontować z moimi, natomiast póki co pan doktor powiedział, że odwołujemy tę debatę. No szkoda, to znaczy musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wojna polsko-polska osiągnęła dosyć tak wysoki pułap, który w wielu aspektach uniemożliwia rzetelną, merytoryczną debatę. Niewątpliwie cieszą się z tego wszystkie środowiska niechętne Polsce, niechętne podnoszeniu kultury strategicznej państwa polskiego. To niestety tak to wygląda, szanowni państwo. Zresztą też widać było po reakcjach części środowisk konserwatywnych, które zaczęły mówić o tym, że pan doktor Piotr Napierała nie jest w ogóle żadnym partnerem do dyskusji, żeby z nim nie rozmawiać, a ja uważam, że warto rozmawiać z każdym, kto jest w stanie podjąć merytoryczną debatę, także z osobami, z którymi się radykalnie nie zgadzamy, no ale właśnie na tym polega pluralizm, no bo jeżeli są środowiska, które mówią o wolności słowa, które mówią o pluralizmie poglądów, które mówią o potrzebie respektowania artykułu 54 Konstytucji, a jednocześnie wprowadzają autocenzurę, czy wręcz cenzurę, no to się rozmija. Ja myślę, że wielu wrogów Polski właśnie sobie życzy takiej sytuacji, aby wojna polsko-polska postępowała, aby te sfery środowiskowe się pogłębiały, aby pogłębiało się rozbicie polskiej debaty publicznej na jeszcze mniejsze bańki informacyjne, absolutnie izolowane od siebie. Tego niewątpliwie w kontekście wojny kognitywnej życzą sobie wszyscy wrogowie Polski. Szkoda, że tak się stało. Ja uważam, że wykonałem, że tak powiem, kawał dobrej pracy intelektualnej, uczestnicząc w tej debacie. Myślę, że była to, kto z Państwa miał okazję jeszcze zobaczyć, tam kilkanaście tysięcy osób z tego, co widziałem, chyba około 12 tysięcy osób widziało ten film, więc to może, że tak powiem, się wypowiedzieć na czacie. To nie była kwestia, czy ktoś ma wygrać, czy przegrać. Myślę, że to była wartość dodana z wymiany intelektualnej. A rozmawialiśmy zresztą o doktrynie równowagi suwerennej i myślę, że rdzeń tej doktryny został obroniony przeze mnie, że rdzeń, najważniejszy rdzeń i też podejście metodyczne do budowania nowej doktryny geopolitycznej dla Polski został jak najbardziej przeze mnie obroniony w tej debacie i to jest też wartość dodana dla mnie, ale nie tylko dla mnie. Myślę, że w ogóle dla rozwoju polskiej geopolityki ja w żaden sposób nie zamierzam tutaj, że tak powiem, ograniczać debaty nad moją doktryną. Myślę, że będę ją kontynuował z każdym, kto będzie chciał na poziomie odpowiednim, merytorycznym rozmawiać. To tyle, jeżeli chodzi o tę sprawę. Do tego nie mam zamiaru więcej wracać. Rozumiem, że są różne naciski na pana doktora Piotra Napierałę, że jest zależny od różnych, czy to w sensie psychologicznym, czy w sensie materialnym, od różnych środowisk, czy swoich widzów, więc podjął taką, a nie inną decyzję, ja bym tego nie zrobił, ale no, tak jak mówię, to jest kwestia, że tak powiem, autonomicznej, mniej lub bardziej decyzji pana doktora Piotra Napierały. Ja ten temat kończę. No, tak jak powiedziałem, z mojej strony było zielone światło do drugiej debaty na moim kanale. Nie ma takiej zgody ze strony pana doktora Piotra Napierały, więc temat uznaję za zakończony. Idziemy dalej. Także idziemy dalej, jeżeli chodzi o państwa pytania. SWOD8C pyta, czy Ukraina dołączy do wojny z Iranem. Bardzo w to wątpię, to znaczy Ukraina miałaby bardzo nikłe szanse na odpowiedź Iranowi, natomiast Iran miałby ogromne możliwości przeprowadzenia ataków dekapitacyjnych na kierownictwo Ukrainy i po tych ostatnich oświadczeniach ukraińskiego MSZ-u, które tonują sytuację, mówią o wypadku, mówią o przypadkowym uderzeniu w irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim, no widać, że jednak środowisko Zełenskiego się mocno przestraszyło, bo Rosja ewidentnie nie stosuje ataków dekapitacyjnych, robi to celowo. Iran nie miałby takich oporów moim zdaniem, absolutnie nie. Dlatego oni wiedzą, że to mogłoby się bardzo szybko skończyć, stąd dwa kroki w tył ze strony dyplomacji ukraińskiej. Artur Solarski, dobry wieczór panie doktorze, gratuluję świetnego merytorycznego wywiadu u doktora Napierała, dziękuję bardzo. Pani Bożena Rakowska pyta, ile czasu nam zostało na spokojne życie? No, żyjemy w niespokojnych czasach. Faktem jest, że życie w Polsce jest jeszcze w miarę spokojne, choć to jest pojęcie relatywne, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na ulicach polskich miast i miasteczek, to, co się dzieje, jeżeli chodzi o nakręcanie tej spirali takiej przez stronę ukraińską, która mówi o tych rzekomych jakichś zorganizowanych działaniach przeciwko diasporze ukraińskiej. No, incydenty zdarzają, co widać zresztą na ulicach polskich miast, bo mamy do czynienia ze zderzeniem cywilizacji. To jest coś, o czym pisał Samuel Huntington, ale przede wszystkim o tym pisał profesor świętej pamięci, profesor Felix Koneczny. No nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. Jeżeli w jednym kraju istnieją dwie cywilizacje, następuje zderzenie tych cywilizacji ze wszystkimi konsekwencjami dla bezpieczeństwa wewnętrznego, dla poczucia bezpieczeństwa społecznego i tak dalej. No niestety, to był gigantyczny błąd, ja o tym wielokrotnie mówiłem. Co więcej, daje to asumpt do takiej narracji ukraińskiej, która będzie mówić o tym, że właśnie, że Ukraińcy są rzekomo prześladowani w Polsce. I to jest niebezpieczne, ja Państwu wielokrotnie o tym mówiłem, ale powtórzę to jeszcze raz. 21 czerwca bieżącego roku Andrii Sybicha, były minister spraw zagranicznych Ukrainy, a obecnie pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Ukrainy, przynajmniej do 18 sierpnia taka sytuacja jest, jeżeli chodzi o te kwestie pełnienia obowiązków, powiedział wprost, że Ukraina ma armię i będzie reagować symetrycznie. To wszystko w kontekście właśnie tego rzekomego prześladowania praw mniejszości ukraińskiej. Także no tak wygląda sytuacja. Tak wygląda sytuacja, natomiast ja uważam osobiście, że tego spokoju już niewiele nam zostało. Uważam, że w dającej się przewidzieć perspektywie będą próby, nie wiem na ile skuteczne, ale będą próby prowokacji pod fałszywą flagą, aby wciągnąć Polskę do wojny. I moim zdaniem Ukraińcom o wiele bardziej zależy na tym, aby coś takiego przeprowadzić, niż innym państwom. Grzechu NML pyta, biorąc pod uwagę napływ imigrantów do Polski, czy nie warto trochę ograniczyć umowy związane ze strefą Schengen, wprowadzić kontrolę na granicy? Ale tu nie chodzi nawet o kwestię Schengen, tu chodzi po prostu o wprowadzenie ruchu wizowego, przywrócenie ruchu wizowego z Ukrainą. To jest jakby podstawowa sprawa, przywrócenie ruchu bez... Bo pierwsza, najważniejsza kwestia, przywrócenie ruchu bez... ruchu wizowego z Ukrainą, wprowadzenie wiz, aby odzyskać kontrolę. Po drugie, przyjęcie ustawy repatriacyjnej, czyli umożliwiającej Ukraińcom powrót na Ukrainę, aby to wszystko przygotować w sensie logistycznym. No i po trzecie, wprowadzenie przepisów antybanderowskich, czyli penalizacji banderyzmu do Polskiego Kodeksu Karnego, do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, no to w oczywisty sposób, tak? I bardzo istotna kwestia, aby też wprowadzić jeszcze jeden dodatkowy element, który mówi o unieważnianiu nadania obywatelstwa polskiego dla tych osób, które dzisiaj prezentują bardzo antypolską postawę wśród obcokrajowców, którzy otrzymali już polskie paszporty z rąk chociażby prezydenta Andrzeja Dudy. Tak? Myślę, że takim działaczom jak niejaka Panczenko należałoby unieważnić nadanie polskiego obywatelstwa. Janusz Jas, D7G. Po ataku sił zbrojnych Ukrainy na statek irański w dzienniku Financial Times, dziennik Financial Times zasugerował, czy to nie drugi krok do trzeciej wojny światowej. Jak pan uważa? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. No tak, to groziłoby połączeniem tych dwóch teatrów działań. Groziłoby połączeniem tych dwóch teatrów działań i ewentualne użycie broni jądrowej przez Izrael czy Stany Zjednoczone wobec Iranu mogłoby się skończyć użyciem broni jądrowej przez Federację Rosyjską. Tego wykluczyć absolutnie nie możemy. Tutaj Polk 6764 jeszcze pyta o właśnie, jak skomentuje decyzję pana doktora Napierały o ukryciu rozmowy ze mną. No to już powiedziałem, skomentowałem to. Grzechu NML pyta, czy to, co Władimir Putin powiedział o powrocie ziem zachodniej Ukrainy do m.in. Polski jest realne w ciągu 20-30 lat. No i szanowni państwo, tu trzeba jasno postawić sprawę. Rosja nie pierwszy raz już proponuje Polsce jakąś formę partycypacji w podziale Ukrainy. To jest nic nowego. Ja w podcaście geopolitycznym wiele lat temu ustosunkowałem się do propozycji Władimira Żyrynowskiego, nieżyjącego już lidera takiej partii, która się nazywała, czy nazywa się cały czas, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji. Władimir Żyrynowski wysłał taki list do ambasady polskiej w Moskwie, w którym proponował, no ni mniej, ni więcej, czyli tylko wzięcie udziału w rozbiorze Ukrainy. I ja, szanowni państwo, mam swoje bardzo stanowcze stanowisko i swoje bardzo stanowcze poglądy w tej sprawie, które na przestrzeni ostatnich lat w sposób absolutnie konsekwentny prezentuję i czemu zresztą dałem wyraz w doktrynie równowagi suwerennej. Kto z państwa jeszcze tej doktryny nie widział, nie czytał, to przypomnę tylko, że można zapoznać się z nią na stronie akademia.edu pisane przez C, albo najłatwiej już przez bezpośredni link, czyli przez leszeksykulski.pl. Wystarczy wejść na stronę leszeksykulski.pl, tam jest na górze przypięty ten post właśnie z tą doktryną i sobie ją całą ściągnąć. Natomiast jeżeli chodzi o propozycję udziału Polski w jakimkolwiek rewizjonizmie terytorialnym, ja przyjąłem jako jedną z nadrzędnych reguł w doktrynie równowagi suwerennej regułę, którą nazwałem regułą nierewizjonizmu. Reguła nierewizjonizmu. To znaczy, że Polska w żadnym scenariuszu, włącznie z ewentualnym rozpadem, dezintegracją państwowości któregokolwiek z sąsiadów, nie podnosi roszczeń terytorialnych, ani nie uczestniczy w rewizji granic. Wszelkie narracje, które sugerują taki kurs, moja doktryna geopolityczna kwalifikuje jako wrogą prowokację, która jest obliczona na pozbawienie Polski wiarygodności na arenie międzynarodowej i może doprowadzić do fatalnych skutków dla państwa polskiego. Uważam, że na jakakolwiek deklaracja ze strony władz w Warszawie, władz III Rzeczpospolitej, już nie mówiąc o jakichkolwiek działaniach w celu wzięcia udziału w podziale Ukrainy, skończyłaby się dla Polski tragicznie. Po pierwsze, oznaczałoby to gigantyczne obniżenie wiarygodności państwa polskiego na arenie międzynarodowej, sankcje nałożone na Polskę. Dodatkowo to byłby gigantyczny wzrost terroryzmu ukraińskiego, to Polska stałaby się głównym winowajcą upadku państwa ukraińskiego, przegranej w wojnie, byłaby, no przez kolejne dziesięciolecia mówiłoby się o polskim nożu w plecy dla Ukrainy. To jest coś absolutnie, na co nie może być zgody. To byłaby woda na młyn dla niemieckiej propagandy. Nie tylko niemieckiej, ale Niemcy, skoro Polska dokonałaby rewizji granicy na wschodzie, mogliby bardzo szybko uznać, no właśnie, rewizję układów poczdamskich i mogliby podnieść postulat rewizji granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. To byłoby absolutne otworzenie puszki Pandory. Polsce nie wolno iść w rewizjonizm terytorialny. W żadnym wypadku, bo to oznacza prędzej czy później zakwestionowanie polskiej granicy na zachodzie. Także to jest taki scenariusz mogą podpowiadać ci, którzy chcą oczywiście cynicznie wykorzystać całą sytuację, ale w Polsce musi być chłodny realizm. Nie ma mowy o żadnym rewizjonizmie terytorialnym. Żadnym. Polska nie może godzić się na udział w rozbiorze, w dezintegracji jakiegokolwiek tutaj państwa. No to pamiętajmy, że to jest miecz obosieczny. Grzechu NML pyta, od czego według pana należy zacząć normalizację stosunków z Rosją i Białorusią. No myślę, że przede wszystkim należy zacząć od przywrócenia odpowiedniego statusu przedstawicielstw dyplomatycznych, to znaczy podniesienia rangi szefów placówek dyplomatycznych w Warszawie i w Mińsku z charge d'affaires na poziom ambasadorów, jeżeli chodzi o relacje z Białorusią, jeżeli chodzi o relacje z Rosją, przyjęcie oryginałów listów uwierzytelniających przez pana prezydenta Karola Nawrockiego. Należy przywrócić polsko-rosyjską komisję do spraw trudnych, czyli między innymi tę komisję, która doprowadziła do wydania tego dzieła, które państwu już tutaj wielokrotnie prezentowałem, Białe plamy, czarne plamy, sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich 1918-2008, to akurat pod redakcją profesorów Rotfelda i Torkunowa ten tom w 2010 roku się ukazał, A4, blisko 1000 stron, sprawy najtrudniejsze w relacjach polsko-rosyjskich, nie wyłączając zbrodni komunistycznych, zbrodni katyńskiej, ale także kwestii wojny polsko-bolszewickiej i wielu innych kwestii, także energetycznych, prawda, współpracy energetycznej, więc to było bardzo, bardzo, bardzo pożyteczne, a zatem przywrócenie komisji do spraw trudnych. No i trzecim elementem uważam, że powinien zostać odnowiony, czy też przywrócony mały ruch graniczny między Polską a obwodem kaliningradzkim. To na sam początek, na pierwsze, nazwijmy to 100 dni nowego otwarcia w relacjach polsko-rosyjskich i polsko-białoruskich. Dobrze, idziemy dalej. Cieszę się, że państwu się podobała ta debata z doktorem Napieralą. Widać było, że można rozmawiać ponad podziałami, choć no oczywiście do momentu, kiedy nie następuje interwencja z zewnątrz i ściągnięcie cugli, tak? I ten krok, że tak powiem, krok wstecz. No ale tak jak mówię, to nie była moja decyzja o wycofaniu tego filmu. To autonomiczna, mniej lub bardziej decyzja pana doktora Napierały. No ale to źle wróży oczywiście dla Polski, dla polskiej debaty strategicznej, dla polskiej kultury strategicznej. Pixel 3DVR pyta, panie Leszku, czy wrzuci pan ten usunięty live na swój kanał? On też należy do pana, a taka autocenzura, do która napierały, bo przegrał, jest nędzna. Ja nie mam dostępu do tego filmu. Pan, umówiliśmy się, że nagranie na kanał doktora Napierały jest zapisywane przez niego, nagranie na mój kanał będzie zapisywane przeze mnie. Z mojej strony nie byłoby problemu, żeby udostępnić plik drugiej stronie, aby też udostępniła ten materiał. Ja dzisiaj, 29 lipca, zaproponowałem panu doktorze Napierale, abym przekazał mi ten plik i abym ja go mógł udostępnić u siebie na kanale, ale stwierdził, że efekt byłby taki sam. Rozumiem, że chodzi o nagonkę jego własnego środowiska na niego samego, za to, że w ogóle zgodził się dyskutować z kimś o skrajnie odmiennych poglądach. No, to państwo musicie wyciągnąć już tutaj wnioski. Dobrze, nieco jeszcze wcześniejszych. Afra I3W, jak pan odbiera dzisiejszy incydent, w cudzysłowie, w Egipcie? Ponoć dron uderzył w statek amerykański, który przewoził gaz. Pozdrawiam. Takich incydentów będzie znacznie więcej. Będzie znacznie więcej, bo to jest element nieodłączny tego, co określam mianem konfliktu chronicznego. Czyli tego konfliktu poniżej progu klasycznej wojny, gdzie mamy starcie wojsk lądowych, operacje połączone lądowo, powietrzno, morskie, z udziałem oczywiście domen takich jak domeny w cyberprzestrzeni czy domeny kosmicznej, więc w pięciu domenach, kiedy toczy się wojna, to jest taka wojna już, można powiedzieć, pełnowymiarowa, pełnoskalowa, z pełną skalą uderzeń lądowych również, także na najważniejsze obiekty kierowania, sterowania państwem i tak dalej, i tak dalej. Tego nie ma, jeżeli chodzi o konflikt izraelsko-amerykańsko-irański, o tę agresję izraelsko-amerykańską na Iran. Stąd będziemy świadkami ataków na statki handlowe, ataków na kontenerowce, na tankowce, na być może jakieś akty terroru, no, działania terrorystyczne nie są absolutnie wykluczone. Nie są absolutnie wykluczone. No niestety, to jest wynik bardzo błędnej kalkulacji administracji obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tutaj padło pytanie, uciekł mi. No właśnie, już sekundkę, muszę sobie przewinąć. Łukasz Spaliński, pytanie, czy Krzysztof Stanowski ma jakieś ciche wsparcie i parasol ochronny Polski lub zagraniczny? Nie wiem, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia co do kulisów funkcjonowania biznesowego, publicznego redaktora Stanowskiego, natomiast na pewno jest tak, że no, trudno robić duże biznesy, bardzo duże biznesy, nie mając odpowiedniego parasola, nie tylko w Polsce. Tak bym to określił. Dobrze, idziemy dalej. Ryszard G., czy widzi pan jakąkolwiek siłę polityczną, czy nawet pojedynczych polityków w Polsce, którzy mogliby chociaż zacząć realizować pańską strategię suwerenności? Oczywiście, że tak, że są takie siły. Ja nie chcę tutaj w tym momencie mówić, że tylko partia X czy Y może realizować taką formułę, że tylko i wyłącznie polityk X czy Y może realizować właśnie politykę, prawda, tutaj równowagi suwerennej. Natomiast oczywiście warto, zdecydowanie warto przyjrzeć się, kto miał jakie poglądy jeszcze w czasach covidiozy, jeszcze w czasach rządów Dawida XIX, jak to się nieco tutaj tak ezopowo mówi w internecie, aby ominąć algorytmy. Pamiętajmy, że to był wielki test, także test polityczny. Kolejna sprawa, jakie kto miał poglądy od samego początku drugiej fazy wojny na Ukrainie. Czy przypinał sobie wstążki obcego państwa do klapy marynarki, czy nie? Czy opowiadał się za niekontrolowaną migracją do Polski, do otwieraniem wrót na oścież do państwa polskiego, czy też nie? No to są fundamentalne kwestie, tak? Także to jest taki prosty test, szanowni państwo. To jest absolutnie taki prosty test, który można zadać każdemu politykowi. Jak się zachowywał w czasach Dawida XIX, jak się zachowywał w roku 2022-2023, gdzie niszowe środowiska mówiły, to nie nasza wojna, mówiły stop niekontrolowanej migracji i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo proste testy. Ja wiem, że dzisiaj już jest zmiana o 180 stopni w szeregu środowisk, także tych, które otwierały właśnie te bramy do Polski dla imigrantów, które umożliwiały plasowanie tutaj obcej agentury. Natomiast prawda jest taka, że dzisiaj ci ludzie są niewiarygodni, chociaż wielu wyborców ma pamięć tak zwanej złotej rybki. Tak? Miejmy nadzieję, że nie wszyscy wyborcy. Dobrze, idziemy dalej. Tutaj Commander of Poland, pytanie, jaki jest pana zdaniem o stan obecny irańskiej armii? No to jest pytanie nieco bardziej złożone, to znaczy trudno będzie w jednym zdaniu czy w dwóch zdaniach, prawda, tutaj odpowiedzieć na to pytanie. Faktem jest, że trzeba tutaj wyróżnić dwa takie równoległe piony, czyli Artesz i IRGC. Artesz, czyli regularną armię, regularne siły zbrojne, marynarkę wojenną, wojska obrony powietrznej i tak dalej. No i IRGC, czyli Korpus Strażników Rewolucji, jemu podlegają absolutnie największe siły rakietowe, znaczna część dronów, posiada własną marynarkę wojenną, no i oczywiście siły specjalne, Al-Quds i Basij. Natomiast od czasu tej wojny 12-dniowej, od czerwca 2025 roku, a szczególnie od czasów tych amerykańsko-izraelskich nalotów, które rozpoczęły się 28 lutego bieżącego roku, Iran z jednej strony stracił spore grono wysokich dowódców, porażone zostały niektóre centra dowodzenia, centra łączności, część obiektów IRGC, natomiast ta skala strat osobowych pozostaje cały czas niepewna, bo oczywiście mamy informacje irańskie, chociażby, prawda, agencja Fars podaje różnego rodzaju tutaj dane, czy agencja IRNA, ale też są równoległe informacje amerykańskie, izraelskie, tamte już w ogóle są triumfalistyczne, natomiast analiza obecnych zdolności Iranu, zdolności do odpowiedzi w żaden sposób nie potwierdza tych doniesień mediów izraelskich i amerykańskich. Znaczy, konstatacja jest jedna, to co możemy stwierdzić na podstawie faktów, mimo prób dekapitacji kierownictwa państwa i dowództwa zarówno Arteszu, jak i IRGC, Iran zachował pełną zdolność, pełną ciągłość dowodzenia, pełną ciągłość kierowania państwem i zdolność do wykonywania rozkazów i przeprowadzania skoordynowanych, skomplikowanych, zaawansowanych kontrataków, kontruderzy. Nie nastąpiła ani dezintegracja armii, co zakładała część analityków zachodnich, ani masowe przejścia jednostek na stronę, na czyją stronę. Nie uaktywniły się żadne realne siły opozycyjne, które gdzieś zaistniałyby na przykład w części północno-zachodniej Iranu i tam zaczęłyby tworzyć jakieś alternatywne, powiedzmy, takie quasi państwowe struktury, do których mogłyby się dołączać zrewoltowane jednostki sił zbrojnych. Tego nie ma. Tego absolutnie nie ma i to się dzieje mimo tego, że lotnictwo irańskie jest takim najsłabszym elementem sił zbrojnych tego państwa. Przypomnę, że ono bazuje jeszcze na konstrukcjach pozyskanych przed 1979 roku, czyli przed rewolucją islamską. To mówimy i o samolotach F-4 Phantom, i o samolotach F-5, o F-14 Tomcat, prawda? No oczywiście późniejsze samoloty rosyjskie, MiG-29, Su-24 również w skład tych sił powietrznych Iranu wchodzą. Natomiast tam jest problem i z częściami zamiennymi, i z ograniczeniami dotyczącymi szkolenia, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast faktem jest, jest, że Iran posiada zestawy IS-300, własne systemy, te systemy Bavard 373, systemy Hordat 3, systemy Hordat 15, prawda? Mówiło się o systemach chińskich, które miały być dostarczone do Iranu. Tutaj jest sporo niewiadomych na ten temat, ale faktem jest, że Chińczycy przekazują dane satelitarne, dane zwiadu satelitarnego Iranowi. W związku z tym, mimo takich buńczucznych chociażby stwierdzeń IDF-u, czyli Sił Obronnych Izraela, że unieszkodliwił około 250 systemów obrony powietrznej Iranu, no to tego nie widać, bo jakby Iran, gdyby tak, to właściwie nie byłoby żadnych strat, prawda, sił powietrznych amerykańskich, łącznie ze stratą F-35, to co warto podkreślić. Natomiast prawda jest, że najważniejszym, najgroźniejszym instrumentem odpowiedzi irańskiej są rakiety i drony. I tutaj Iran zachował zróżnicowany arsenał rakietowy, zachował przede wszystkim zdolność do produkcji. Zarówno pociski balistyczne krótkiego i średniego zasięgu, rakiety manewrujące, drony uderzeniowe, drony dalekiego zasięgu. To jest, dokładnego stanu oczywiście zapasów nie znamy, to w oczywisty sposób. Natomiast mówi się nawet w amerykańskich mediach, że Iran zachował przynajmniej 70% przedwojennego zapasu rakiet. I mówi się około co najmniej 50%, to nie, te najbardziej pesymistyczne dla Iranu dane amerykańskie, podkreślam, mówią o 40% potencjału przedwojennego, jeżeli chodzi o drony. Te bardziej optymistyczne mówią o 50%, a nawet 60% tego zapasu. No ale pamiętajmy, że to jakby nie chodzi nawet tylko i wyłącznie o zapas samych dronów, tylko o zdolności do produkcji. W związku z tym Iran nadal potrafi atakować radary, bazy logistyczne, magazyny paliwowe, porty, infrastrukturę energetyczną. Zachował bardzo wysoką zdolność odpowiedzi. Bardzo wysoką zdolność. Zresztą ja Państwu mówiłem o tym, o tej bazie Salti w Jordanii, która została bardzo skutecznie porażona rakietowo przez Iran. Jeżeli chodzi o marynarkę IRGC, to ona zachowała pociski przeciwokrętowe, miny morskie, zachowała drony nawodne, podwodne, zachowała szybkie łodzie. Ma cały czas zdolność oddziaływania, zdolność projekcji siły w cieśninie Ormus. Jeżeli chodzi o wojska lądowe, to pamiętajmy, że tu nie można porównywać w skali 1:1 zdolności na przykład izraelskich i irańskich, bo trzeba jasno powiedzieć, że geografia daje przysłowiowe plus 10 do obrony dla Iranu, czyli górzyste terytorium, trudno dostępne, także tereny pustynne, bardzo dogodne terytorium do obrony. Także w kontekście długotrwałej wojny na wyniszczenie, Iran jest w stanie tę wojnę prowadzić w dłuższej perspektywie. Jest w stanie, mimo tego, co powiedział były minister Zarif, prawda, o czym Państwu mówiłem, o tym artykule Foreign Affairs, oczywiście w interesie Iranu jest zakończenie tej wojny, natomiast Iran jest w stanie prowadzić wojnę na wyniszczenie. Biorąc pod uwagę także to, że Amerykanie, że Stany Zjednoczone są demokracją, że kadencja prezydencka Donalda Trumpa prędzej czy później skończy się, więc Iran, skoro był w stanie przez tyle dziesiątków lat, od 1979 roku wytrzymać międzynarodowe sankcje, dostosować gospodarkę swojego kraju, jest w stanie to robić w stanie wojny chronicznej. Także tak uważam. Kamil Jakubek. Czy bierze pan pod uwagę możliwość ataku dekapitacyjnego na decydentów państwa polskiego ze strony Ukrainy? Jeżeli tak, to jak mogłoby się to odbyć? Znaczy ja inaczej bym to... mówimy o ataku dekapitacyjnym ze strony Ukrainy, czyli mówi tutaj pan Kamil o groźbie wojny polsko-ukraińskiej. To oczywiście, prowadząc rzetelną analizę geopolityczną, trzeba przyjmować analizę scenariuszową różnych wariantów, w tym niestety także możliwej wojny, takiej wojny kinetycznej między Polską a Ukrainą. Tego wykluczyć absolutnie nie można. Na dziś to się wydaje geopolitical fiction, no ale w przyszłości jest to, nie można powiedzieć, że jest to całkowicie nierealistyczny wariant. Ja bardziej się obawiam wzrostu terroryzmu ukraińskiego. Widzieliśmy po zamachu w Monako, że ukraińskie służby specjalne, ukraińskie służby wywiadowcze mają zdolności głębokiej dywersji. Także w postaci takiego właśnie ataku dekapitacyjnego. Tam chodziło o tego oligarchę Jermołajewa, tak? Natomiast też trzeba powiedzieć, że ukraiński wywiad ma na swoim koncie udaną operację pod kryptonimem Pajęczyna z 1 czerwca 2025 roku i porażenia obiektów w głębi Federacji Rosyjskiej. Był także ten zamach na córkę profesora Aleksandra Dugina, na Darię Duginę, tak? Też przeprowadzony przez ukraińskie służby specjalne. A zatem Ukraina ma siły i środki, ma narzędzie, ma instrumenty, ma podglebie społeczne do tego, aby prowadzić na terenie Polski bardzo zaawansowane operacje wywiadowcze, nie wykluczając oczywiście potencjalnych ataków dekapitacyjnych. Jak mogłyby wyglądać? Na bardzo wiele sposobów, ale myślę, że użycie dronów jest dzisiaj czymś, co powinno spędzać sens powiek na przykład Służbie Ochrony Państwa. Tym bardziej, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi śledztwo w sprawie tego Ukraińca, młodego Ukraińca, który został zatrzymany pod zarzutem działalności szpiegowsko-dywersyjnej na terytorium państwa polskiego, który planował przelot dronem nad kolumną prezydencką w dniu Święta Wojska Polskiego. To są fakty, bardzo szybko możecie Państwo to znaleźć, te informacje w mediach głównego nurtu. I to jest coś, co uważam, że jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Jean Tisserand pyta, czy w perspektywie kilkunastu dekad Syberia może pokojowo stać się chińska poprzez podbój demograficzny? No tutaj to pytanie powraca. Ja pamiętam, że jak zaczynałem prowadzić swój kanał, podcast na YouTubie, to był 2006 rok, no 10 lat już minęło, to dostawałem takie pytania właśnie. Jak były sesje Q&A czasami, czy prywatne pytania dostawałem właśnie na maila, czy przez komunikatory, to właśnie bardzo często byłem pytany, co sądzę na temat chińskiej kolonizacji Syberii. I ja pamiętam, że to wiele lat temu już odpowiadałem na to pytanie, porównywałem liczbę Chińczyków w Rosji, to było jeszcze przed 22 rokiem, porównywałem liczbę Chińczyków w Rosji i liczbę Niemców w Rosji, gdzie Niemców było więcej niż Chińczyków. A wszystko się kręciło wokół 200-kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Więc myślę, że to jest bardzo mocno przesadzone. To jest bardzo mocno temat podbijany przez środowiska niechętne Rosji w Polsce i na Zachodzie. W oczywisty sposób to jest element walki informacyjnej. Natomiast oczywiście tak, w tych miasteczkach nadgranicznych przenikają się te żywioły, zresztą wystarczy spojrzeć, jak wielu Chińczyków dzisiaj studiuje w Rosji. Niech to są dane, które mówią o tym, że nawet 100 tysięcy studentów z Chin dzisiaj jest w Rosji, około 30-40 tysięcy rosyjskich w Chinach. Natomiast myślę, że to jest zbyt daleko idąca teza. Bogdan K., czy atak 10 kwietnia 2010 roku był dekapitacyjny? Ja nie chcę wchodzić w takie spekulacje o zamachu, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Były komisje, które badały, są rzetelne materiały w internecie na temat okoliczności. Trzeba jasno powiedzieć, że procedury natowskie zostały złamane przez stronę polską. Procedury natowskie związane z bezpieczeństwem VIP-ów, czyli tych najważniejszych osób w państwie. Delegacja w takim kształcie, tych 96 osób, które rekrutowały się, że tak powiem, z najważniejszych instytucji państwa polskiego, powinna lecieć zgodnie ze standardami natowskimi 4 samolotami. To był błąd ze strony instytucji państwa polskiego, że doszło do wsadzenia tych osób do jednego samolotu. Co się tak naprawdę wydarzyło nad Smoleńskiem? Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Tak jak mówię, były śledztwa. Nie chcę pogłębiać tutaj wojny polsko-polskiej. Zostało to wręcz mistrzowsko rozegrane przez ośrodki zewnętrzne, które źle życzą państwu polskiemu. To zresztą, jak państwo widzicie, ta cenzura w mediach, to cenzurowanie debaty strategicznej, ten upadek właściwie kultury strategicznej państwa polskiego, to jest wynik pogłębiającej się wojny polsko-polskiej. Jean Tisserand pyta, w debacie z doktorem Napierałą polecił pan książkę o francuskiej geopolityce, czy może pan powtórzyć tytuł? Tak, jak najbardziej mogę powtórzyć na pewno autora, czyli pan doktor Wojciech Kazanecki. Pan doktor Wojciech Kazanecki o myśli geopolitycznej. O myśli geopolitycznej francuskiej, o francuskiej myśli geopolitycznej. To była książka wydana przez wydawnictwo Adam Marszałek. Tytuł tej książki, jeśli dobrze pamiętam, to Współczesna francuska myśl geopolityczna. Współczesna francuska myśl geopolityczna, wydawnictwo Adam Marszałek, oczywiście Toruń, rok wydania, jeśli mnie pamięć nie myli, to 2012, ale mogę się mylić tutaj, bo to z pamięci, że tak powiem, cytuję. Ale Współczesna francuska myśl geopolityczna, Wojciech Kazanecki, jak najbardziej polecam, bardzo rzetelnie napisana książka, to jest, jeśli dobrze pamiętam, jakaś forma już wydanego drukiem doktoratu pana Wojciecha Kazaneckiego. Colis Vulpium Ania pyta, czy planuje pan być w Kołobrzegu, czy jakieś spotkania autorskie? W pięknym mieście Kołobrzegu byłem, ale turystycznie, 2 lata temu, a w tym roku jakoś nie planuję. Nie było zresztą żadnych zaproszeń stamtąd, a prywatnie również jakoś nie. Moje plany, czy turystyczne, wakacyjne, urlopowe, no niestety nie obejmują tego pięknego miasta, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Kołobrzegu serdecznie pozdrawiam. Bardzo miło wspominam pobyt. Tak, tutaj Państwo wracacie do tego debaty z panem doktorem. Tak jak mówię, już dzisiaj poruszyłem ten temat, rozumiem okoliczności, jakie tam zaistniały po tej stronie lewicowo-liberalnej, no ale tak to niestety wygląda. No bardzo często rzecznicy wolności słowa są właśnie tej wolności słowa największymi przeciwnikami. I tutaj nie mówię oczywiście o doktorze Napierale, bo miał odwagę przynajmniej, prawda, stanąć w szranki intelektualne w takiej 3-godzinnej debacie, ale mówię o otoczeniu, tak? Commander of Poland, czy Indie są w stanie prześcignąć Rosję lub Chiny pod względem militarnym? A to jest bardzo ciekawe pytanie. Poświęciłem trochę miejsca Indiom w tej książce. Jeszcze raz przypomnę tylko, że ta książka Geopolityka świata wielobiegunowego cały czas jeszcze jest dostępna. Jeszcze tutaj tuż przed sezonem urlopowym pojawił się dodruk. Księgarnia tomaszcukiernik.pl jest do Państwa dyspozycji już po, że tak powiem, po urlopie, więc można zamawiać. Jest podrozdział poświęcony Indiom, aczkolwiek nie w takich szczegółach idących w bardzo takie branżowe kwestie militarne. Indie mają gigantyczne problemy wewnętrzne, no jak się mówi, często są największą demokracją świata i z tego wynika też bardzo wiele problemów, są najludniejszym krajem świata obecnie, to też trzeba podkreślić, natomiast niewątpliwie wielkim pytaniem jest to, jak dalece będzie się rozwijać autonomia przemysłowa Indii, bo dopiero Indie w tym roku ogłosiły stworzenie własnej produkcji silnika turboodrzutowego jednorazowego użytku, ważącego nieco ponad 300 kg, który może być używany w rakietach czy w dronach właśnie z takim napędem. W związku z tym no, są bardzo duże zapóźnienia Indii, jeżeli chodzi o technologię w stosunku do Chin i do Rosji, mimo tego, że jest bardzo ambitny program kosmiczny rozwijany w Indiach, ale on jest, no, jest mocno zapóźniony w stosunku do Rosji i Chin. Stąd ta polityka wielowektorowa, którą realizuje Narendra Modi. Oczywiście ona ma zupełnie inny charakter niż polityka Turcji, czy mogłaby mieć polityka Polski, co zaznaczam w doktrynie równowagi suwerennej, ale to jest doktryna, która ma na celu też ściąganie technologii amerykańskich. Bardzo wiele zależy od tego, mówiąc brutalnie szczerze, jak będzie dalej wyglądała praca operacyjna indyjskiego wywiadu. Co Hindusi będą robić na polu operacyjnym, jeżeli chodzi o wywiad naukowo-przemysłowy? Będę brutalnie szczery, no po prostu. Oczywistość. Użytkownik o takim niku pyta, panie Leszku, dlaczego Brytyjczykom zależy na tym, by wojna na Ukrainie trwała? To pytanie się co jakiś czas pojawia. Ja konsekwentnie odpowiadam, że mocarstwu morskiemu, takiemu jak Wielka Brytania, bardzo mocno zależy, aby ograniczać, aby równoważyć potęgę lądową, no, wiodącego mocarstwa jeżeli chodzi o, czy wiodących mocarstw na kontynencie eurazjatyckim, tak aby nie dopuścić, aby mogło ono wyjść na obszar Rimlandu. I to jest klasyka gatunku, którą opisał bardzo dobrze Halford Mackinder. Możemy mieć co do Mackindera wiele zastrzeżeń co do kwestii sytuowania Polski, na przykład w obszarze Heartlandów, chodzi o koncepcję z 1943 i tak dalej, czy w wielu aspektach się nie zgadzać. Natomiast to, co Mackinder opisał w 1904 roku w geograficznej osi historii, a później rozwinął w 1919 roku w demokratycznych ideałach a rzeczywistości, obydwie prace dostępne w języku polskim. Zresztą do wydania tych prac Mackindera też miałem przyjemność napisać też wstęp. Więc tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że Brytyjczycy będą dążyli do powstrzymywania Rosji, wykorzystując wszelkiego rodzaju proxies, czyli właśnie takie zderzaki strategiczne, nie chcąc, aby Rosja wyszła na obszar Rimlandu, aby wyszła na ciepłe morza. To jest także ta doktryna powstrzymywania Rosji w Arktyce, którą prowadzą, czy próbują prowadzić Amerykanie, dosyć nieudolnie zresztą. Wiemy doskonale, że Arktyka jest tym nowym obszarem zimnej wojny. Zostało to jeszcze w latach 40. zapowiedziane przez takiego amerykańskiego geografa, geopolityka George'a Rennera. To była ta koncepcja dwóch Heartlandów, eurazjatyckiego i północnoamerykańskiego. Dlatego Brytyjczycy będą starali się wszelkimi możliwymi sposobami doprowadzić do osłabienia Rosji, a być może nawet jakiejś formy podziału Rosji. To jest oczywiście taki sen brytyjskich strategów o podziale Rosji cudzymi rękami. Moim zdaniem bardzo mało prawdopodobny. Ale starają się, robią co mogą, natomiast biorąc pod uwagę to, co się dzieje w samej Wielkiej Brytanii, chodzi o islamizację, chodzi o już coraz większą cenzurę, no, naprawdę sporą cenzurę w Wielkiej Brytanii, polityczną poprawność i tak dalej. No, Wielka Brytania ma potężne problemy wewnętrzne, więc tutaj bym się przede wszystkim na miejscu rządu w Londynie koncentrował na problemach wewnętrznych, a nie na próbie zaszkodzenia innym państwom, bo to jest miecz obosieczny i trzeba o tym pamiętać. MBXL8NR. Czy bierze pan pod uwagę realizację wywiadu z kimś spoza polskiego podwórka? Tak, biorę taką, tak jak najbardziej. Po to powołałem anglojęzyczny kanał, który czeka na ukończenie przeze mnie, że tak powiem, ostatniej w tym roku monografii, czy ostatniej w tym roku pracy, nad którą pracuję. To jest praca, nad którą, że tak powiem, no, która zajęła mi sporo czasu i ostatnich lat, jeżeli chodzi o aktywność zawodową, bo tak jak Państwu mówiłem, napisałem podręcznik akademicki do geopolityki i rozpocząłem go, pisanie tego podręcznika na przełomie roku 2022 i 2023. W zeszłym roku, pod koniec ubiegłego roku, podręcznik poszedł do trzech, do, no właściwie nawet więcej, do pięciu recenzji, bo dwóch recenzji wydawniczych i trzech takich prywatnych recenzji. Recenzję otrzymałem do końca, gdzieś przy końcu lutego bieżącego roku. Wprowadzałem oczywiście poprawki, jak to zawsze jest. To jest około 700 stron maszynopisu z tabelami, mapami, prawda, dodatkami i tak dalej. I powiem, że dopiero w zeszłym tygodniu wysłałem podręcznik akademicki do geopolityki do wydawnictwa. No dosyć długo zeszło, także jest duża nadzieja, że w ciągu 5-6 miesięcy ten podręcznik się ukaże. Natomiast no, wykorzystując ten czas, kończę swoją monografię, którą pisałem przez, no właśnie, równolegle przez trzy ostatnie lata. Monografię naukową poświęconą wojnie kognitywnej w ujęciu teorii bezpieczeństwa i jeszcze wprowadzam ostatnie, że tak powiem, szlify. Myślę, że jeszcze 2 tygodnie, może 3, zajmie mi ukończenie tej monografii i wtedy dopiero będę miał więcej czasu na projekty internetowe. I tak zresztą, jak Państwo widzicie, no wygospodarowałem trochę czasu, żeby zrobić ten ponad 2-godzinny wykład na temat ukraińskiej myśli geopolitycznej na kanale Akademia Geopolityki. No właśnie przez moją pracę naukową i trudno było mi rozwijać projekt Akademii Geopolityki, bo jednak starałem się przede wszystkim ukończyć podręcznik do geopolityki i też prowadzić badania naukowe nad wojną kognitywną, więc to były absolutne priorytety i cały czas priorytetem dla mnie jest ukończenie tej monografii o wojnie kognitywnej. Natomiast jeżeli chodzi o kanał anglojęzyczny, na pewno będę go reaktywował. Na pewno jeszcze w tym roku. Jak tylko złożę już do recenzentów swoją najnowszą monografię, to będę już miał tą spokojną taką głowę, że to najważniejsze, co miałem napisać, jest napisane, zrobione i wtedy rzeczywiście przejdę do rozwoju i Akademii Geopolityki i myślę, że kanał anglojęzyczny, a skoro kanał anglojęzyczny, to nie tylko podcasty, nie tylko komentowanie bieżące, także wykłady w języku angielskim, także wywiady. Widziałem, że profesor John Mearsheimer w dniu chyba dzisiejszym utworzył swój kanał na YouTubie. Polecam Państwu serdecznie kanał pana profesora Johna Mearsheimera. Nazywa się John Mearsheimer Offensive Realism, czyli realizm ofensywny, co oczywiście oddaje charakter i nawiązuje do tego wkładu w teorię stosunków międzynarodowych. Przypomnę, że teoria pana profesora Mearsheimera właściwie od 1993 roku zachowuje cały czas swoją aktualność. To znaczy w tych najważniejszych kwestiach rdzeniowych pan profesor Mearsheimer się absolutnie nie pomylił. Nie pomylił, zresztą są jego bardzo aktualne jego komentarze i serdecznie Państwa zachęcam do subskrypcji kanału pana profesora Johna Mearsheimera. Pozwolę sobie tutaj wkleić na czacie link. Może właśnie, jak już skończę te swoje sprawy bieżące, pisarskie, naukowe, to wtedy być może uda się nawet zaprosić pana profesora Mearsheimera, ale myślę, że nie tylko. To nie jest jakiś, że tak powiem, oblig do tego, ale byłoby miło oczywiście porozmawiać na tematy geopolityczne z klasykiem współczesnego realizmu. Taką listę potencjalnych rozmówców mam dosyć długą i nie tylko ze środowiska atlantyckiego zachodu, ale także z globalnego południa, także myślę, że będzie z kim i będzie o czym rozmawiać także na tym kanale anglojęzycznym. Także jeżeli ktoś z Państwa już teraz jest zainteresowany i nie chciałby przegapić tych właśnie reaktywacji tego mojego kanału, to jak najbardziej może sobie już zasubskrybować kanał Geopolitical Podcast with Leszek Sykulski, jest na YouTubie i wcisnąć proszę przycisk dzwonka, aby być na bieżąco. Również ten link tutaj pozwolę sobie wkleić na czacie, także kto z Państwa chce być na bieżąco, tak jak mówię, na razie jest ten kanał nieaktywny, ale trzymam go na czas ukończenia swojej aktualnej monografii naukowej. Szanowni Państwo, serdecznie Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym podcaście na żywo. Dzisiaj nieco później niż zwykle, ale i tak ponad 1800 osób na żywo to doskonała frekwencja. Dziękuję za Państwa wszystkie komentarze, za wszystkie polubienia. Dziękuję za Państwa pytania. Zapowiadam już, że będą nocne Polaków rozmowy w ciągu jeszcze wakacji, czyli taki maraton pytań i odpowiedzi już bez żadnego wprowadzania komentarzy bieżących, tylko same pytania i odpowiedzi, także proszę zadawać pytania, najlepiej mailem, najlepiej przez Messengera, czy przez X wiadomości prywatne do sesji Q&A, do nocnych Polaków rozmów, oczywiście w trakcie tego maratonu pytań i odpowiedzi będzie można również te pytania zadawać, będę informował w postach przypiętych na YouTubie, kiedy i w mediach społecznościowych, kiedy ten maraton, nocny maraton pytań i odpowiedzi odbędzie się, tak jak mówię, chciałbym, aby to było jeszcze w sierpniu, w trakcie wakacji, myślę, że to będzie taka nowość na kanale, ale cenna i wartościowa. Dzisiaj Państwu serdecznie dziękuję, życzę Państwu dobrej, bezpiecznej nocy. Do zobaczenia.